Szlachetne zdrowie.
W którym witam Państwa Wojciech Brakowiecki. Dobry wieczór, witam też w studiu mojego gościa. Krzysztof Tomasiewicz, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór.
Bezpiecznej odległości, to tak, zawsze jak podkreślamy.
Zwykle, jak tak. Zwykle.
Szanowni Państwo, i ten nasz program zaczynamy od bardzo dobrej wiadomości, która jest tutaj z naszego lokalnego środowiska, panie profesorze, prowadzona przez pana klinika jako pierwszy ośrodek w Polsce rozpoczęła dzisiaj wobec 3 pacjentów zupełnie eksperymentalną terapię.
Tak, no zdecydowaliśmy się na zastosowanie leków znanych, stosowanych w innych chorobach.
Mówimy o COVID oczywiście.
Mówimy o COVID oczywiście, tak jest. Ze względu na to, że no niestety mamy pacjentów naprawdę bardzo ciężko chorych i tutaj musimy się uciekać do metod takich nie do końca sprawdzonych. Także oczywiście to jest wszystko za zgodą Komisji Bioetycznej i za zgodą wszystkim pacjentów, bo musimy sobie zdawać sprawę z tego, że jest to w pewnym sensie, tak jak pan redaktor wspomniał, terapia eksperymentalna. Oczywiście chcę uspokoić, to nie są leki, które nigdy w życiu nie były stosowane u ludzi. Także są to leki stosowane w innych wskazaniach. Tak jak państwo wiecie, sytuacja jest dynamiczna i naprawdę nie ma czasu na wymyślanie leków od początku, od nowa. Tutaj próbujemy zastosować leki, które będą blokowały pewne mechanizmy patogenetyczne w układzie immunologicznym.
A no właśnie, na czym dokładnie to polega? Bo ten układ immunologiczny, czyli układ odpornościowy jest tu, tak mi się wydaje, kluczowy dla całego zagadnienia.
Tak, jeżeli chodzi o COVID, mamy tam taką sytuację, że na początku rzeczywiście mamy działanie samego wirusa. To jest taka faza wiremiczna, gdzie mamy infekcję i tak to przebiega. Dla wielu osób ta infekcja przebiega bezobjawowo, dla części przebiega skąpo objawowo, natomiast u pewnej części pacjentów, na szczęście u mniejszości, ta infekcja w pewnym momencie przechodzi w tak zwaną fazę, my nazywamy to burzą cytokinową, czyli w reakcję zapalną, która sama z siebie już tak naprawdę bez działania samego wirusa jest w stanie doprowadzić do tej właśnie ostrej niewydolności oddechowej, do uszkodzenia wielonarządowego i nasze działanie, to nasze leczenie ma polegać na tym, że my chcemy nie dopuścić do rozwoju właśnie tej fazy.
Panie profesorze, mówiliśmy, pan profesor powiedział, że jest to terapia eksperymentalna, ale to znaczy, że wcale nie znaczy, że te leki, które są podawane, nie były wcześniej stosowane.
Tak, one były stosowane przede wszystkim w reumatologii, stosowane są również u pacjentów po przeszczepach, również takim bardzo niedawno wprowadzonej metodzie przetaczania u pacjentów onkologicznych, przetaczania własnych limfocytów uczulonych przeciwko komórkom nowotworowym, gdzie też dokładnie jest taka sama sytuacja, gdzie dochodzi właśnie do tego takiego stawiania się układu immunologicznego i tych licznych działań niepożądanych. Także tutaj chcemy jak gdyby spróbować, czy u tych pacjentów uda się, tak jak wspomniałem wcześniej, przerwać tą nieszczęsną kaskadę zdarzeń.
Panie profesorze, czy ta terapia to jest eksperyment sensu stricte, czy gdzieś już możemy bazować, pan jako i pańscy specjaliści mogą bazować na doświadczeniu innych krajów?
No, oczywiście nie jesteśmy pierwszymi na świecie, którzy to stosują, także tu trzeba sobie wyraźnie powiedzieć. My się cieszymy, że możemy to zastosować, ale są obserwacje z innych krajów, nieliczne, to też trzeba sobie powiedzieć. My jesteśmy w ogóle w takim momencie, w takiej sytuacji, w jakiej tak naprawdę nie byliśmy chyba nigdy w historii, dlatego że tak jak państwo widzicie, w każdym kraju na świecie ta sytuacja jest tak dynamiczna, że opieramy się na dowodach, może nie do końca takich dowodach naukowych, przeprowadzonych w sposób spokojny, stabilny, w wieloletnich badaniach, tylko właśnie na próbach zastosowania pewnych terapii. I ta, którą my stosujemy w połączeniu jeszcze z innymi terapiami, które również prowadziliśmy już wcześniej, no daje nadzieję. Znamy kilka prac z Włoch, z Chin, gdzie te terapie były stosowane. Oczywiście też u bardzo niewielu pacjentów i te obserwacje są bardzo pozytywne. Oczywiście to nie możemy powiedzieć, że w 100% skuteczne, ale proszę pamiętać, że walczymy o każdego pacjenta, walczymy o każde życie, o każde zdrowie i dzięki właśnie takim próbom mam naprawdę szansę, żeby to życie uratować. Zresztą te terapie, które prowadzimy już od tygodnia, które też noszą jak gdyby w sobie pewne cechy terapii eksperymentalnych, my obserwujemy naprawdę pozytywne skutki.
Panie, To nie jest jedyna dobra informacja, bo druga to jest taka, że jest pewnego rodzaju naukowy ukłon towarzystw, europejskich towarzystw naukowych w kierunku lubelskiego ośrodka.
No tak, właśnie dostaliśmy tylko informację, że nasz ośrodek weźmie udział w takim badaniu leku stricte przeciwwirusowego. Niewiele ośrodków zostało wytypowanych i cieszymy się bardzo, że będziemy mogli ten lek zastosować. To jest lek, który był już stosowany również tylko w zakażeniu innymi wirusami, między innymi wirusa SARS-a, więc no bardzo bliskiego, krewnego tego obecnego wirusa z dobrym efektem, wirusa Eboli, a więc no to jest chyba, jakbym powiedział, najbardziej obiecujący lek przeciwwirusowy, jaki w tej chwili się zaczyna pojawiać.
Wspomniał pan profesor przed kilkoma minutami o reakcjach zapalnych, w organizmie. I to jest chyba ten jeden z najistotniejszych elementów całego problemu związanego z COVID-19, czyli reakcji zapalnej organizmu i wszystkich markerów, a więc wskaźników, które na to o tym wskazują, no, które są przekroczone do granic możliwości.
Tak, no rzeczywiście u pacjentów, którzy rozwijają ten pełnoobjawowy zespół uszkodzenia wielonarządowego, powiem szczerze, że takich parametrów zapalnych, jakie obserwuję tych pacjentów, ja w życiu nie widziałem. Także to są naprawdę potężne wartości, co znowu jest dowodem na to, że niestety u pewnej części pacjentów te zmiany zapalne to jest naprawdę burza, to jest tornado, które doprowadza, które niszczy organizm. Oczywiście ja Państwa nie chcę straszyć, bo ja zawsze uważam, że nie po to się spotykamy tutaj, żeby straszyć. To są pojedyncze przypadki, to jest pewien procent pacjentów, ale to jest to, co nam najbardziej spędza sens powiek, dlatego że my musimy w tym momencie toczyć bój o uratowanie życia pacjenta.
No i robicie to Państwo i pański ośrodek i cała Polska jak po mistrzostku i tylko chylić czoła. Panie profesorze, od jutra nowe obostrzenia, które mają przysłużyć się w walce z COVID-19, z rozszerzającą się epidemią w Polsce wirusa. Te dane, które do nas docierają, to już jest ilość osób zakażonych, no sporo powyżej 2000, zwiększa się niestety też ilość ofiar śmiertelnych. Czy te obostrzenia, no wydają się dość rygorystyczne, o ile nie bardzo rygorystyczne, rzeczywiście mogą coś zmienić? Możemy oszukać czas?
Znaczy, w nawiązaniu jeszcze do poprzedniej opinii, ja wspomnę tylko tyle, że pamiętajmy o tym, że zdecydowana większość osób to są osoby zakażone bezobjawowo. I te obostrzenia, jakie są prowadzane, służą przede wszystkim temu, żebyśmy nie spotykali osób, które są zakażone, które nie mają objawów. No, raczej osoba chora pozostaje w domu, pozostaje w kwarantannie, w izolacji, prawda? Natomiast no, boimy się w pewnym sensie tych osób, które mogą być zakażone, które mogą być źródłem infekcji i mogą to zakażenie, mówiąc nieładnie, sprzedać innej osobie. Temu mają służyć te obostrzenia. Ja powiem tak, no te, które zostały wprowadzone już jakiś czas temu, one i tak są dosyć rygorystyczne. Jeżeli spojrzymy sobie na wykonalność tych zaleceń, ona jest naprawdę dobra. Z drugiej strony, tak jak już wspominałem przed wejściem do studia, no w niedzielę, widząc bulwary warszawskie nad Wisłą, no rzeczywiście może to budzić pewien niepokój, dlatego że tamta odległość 1 czy 1,5 metra, czy w tej chwili mówimy o 2 metrach, na pewno nie jest zachowana. Także myślę, że w pewnym sensie te nowe obostrzenia są konsekwencją tych obserwacji, no bo to widać, prawda, gromady ludzi spacerujące, jeżdżące. Ja, tak jak zawsze rozmawiamy o tym, że higiena zdrowotna, higiena psychiczna jest niezwykle ważna, no ale musimy gdzieś pamiętać, że ta odległość jest naprawdę istotna, bo to nas może uchronić przed zakażeniem.
Panie profesorze, jak to tak dokładnie jest? Musimy sobie to, takie mam wrażenie, po raz kolejny wyjaśnić, czy ze strony współklienta w sklepie rzeczywiście nam coś może grozić?
No oczywiście, że może. Stąd też te zalecenia, żeby jak stoimy w kolejce, no to ten 1,5-2 metry, nie może to być jedna osoba za drugą. Zawsze może się zdarzyć, że czy podczas mówienia, czy podczas kaszlu, niezamierzonego nawet, prawda, czasami mogą się uwolnić te drobinki śliny i zawarty w nich wirus. Także o tym pamiętajmy. Musimy jednak dla własnego bezpieczeństwa traktować te zalecenia dosyć poważnie. Oczywiście tutaj można dyskutować, czy taka ilość osób w sklepie, czy inna, czy większa, czy mniejsza, prawda? Dla nas z punktu widzenia epidemiologii ważna jest odległość. Ważne jest to, żeby zachować tą odległość.
Rękawiczki jednorazowe, maseczki, to jest to rozwiązanie, które powinno być stosowane. Bez rękawiczek teraz nie będziemy mogli wejść do sklepu.
Panie redaktorze, to zawsze rozmawiamy o rękawiczkach i o maseczkach i ja mam takie swoje obserwacje niezbyt pozytywne, dlatego że oczywiście to wszystko są tak zwane środki barierowe, a więc chroniące przed zakażeniem, przed nabyciem tego wirusa. Natomiast jeżeli ja widzę, że ktoś na przykład, nie wiem, pali papierosa i podnosi maseczkę nawet ręką w rękawiczkach i wkłada tego papierosa
do ust. Widziałem taki obraz też.
To nie jest prawidłowe. Jeżeli dzisiaj widzę człowieka, który na chwilę podnosi do góry maseczkę, kładzie ją sobie na czole i za chwilę ją nakłada na buzię, to naprawdę nie uchroni. Wręcz przeciwnie, to jest prosta droga do tego, żeby ulec zakażeniu. A więc te metody tak, ale tylko i wyłącznie stosowane w sposób prawidłowy. Zresztą pamiętajmy, że ta maseczka ma służyć nam jak najkrócej, a więc ona ma nam służyć tylko wtedy, jeżeli rzeczywiście jesteśmy wystawieni na działanie ewentualnie i wydzieli innych osób. A więc idziemy do sklepu, zakładamy ją, nie dotykamy, nie zdejmujemy, nic przy niej nie robimy, wychodzimy ze sklepu, zdejmujemy.
Bo jeżeli wyrzucamy.
I wyrzucamy, bo jeżeli będziemy chodzić cały dzień, gwarantuję, że na pewno to nie będzie skuteczna metoda.
A wręcz przeciwnie.
Zdecydowanie.
Panie profesorze, minister Łukasz Szumowski, szef resortu zdrowia, zapowiedział, że będzie coraz więcej testów docierało do Polski i będą one coraz powszechniej stosowane.
No to jest, myślę, że dobra droga, tak naprawdę jedyna słuszna droga, dlatego że testowanie jest niezwykle istotne, bo my tak naprawdę nie wiemy, ile mamy osób zakażonych. Proszę pamiętać, że w tej chwili testujemy głównie osoby z objawami chorobowymi, plus do tego osoby z kontaktu, ewentualnie w kwarantannie. Również coraz częściej testujemy osoby pracujące w opiece medycznej. I to są główne grupy w tej chwili testowane. Natomiast na pewno dostępność tych testów sprawi, że będziemy mogli w pewnych sytuacjach jak gdyby wiedzieć, na czym stoimy. Czy dana osoba jest zakażona, czy nie jest zakażona. To może być przydatne na przykład przy kwalifikacji pacjentów do położenia na inne oddziały. Może być przydatne w niektórych zakładach pracy. Same korzyści. Oczywiście pamiętajmy o tym, że mówimy o dwóch rodzajach testów, a więc o testach serologicznych, które z punktu widzenia naszego diagnostycznego nie wnoszą, nie pozwalają na rozpoznanie czynnego zakażenia. One mogą powiedzieć, że ktoś się zetknął z wirusem i być jak gdyby takim przyczynkiem do tego, żeby dalej tego pacjenta czy tego człowieka testować. I mówimy o testach bezpośrednich, a więc testach antygenowych albo genetycznych, które są bardzo dobre i które z kolei dają nam szansę na to, żeby powiedzieć, czy dana osoba jest zakażona, czy nie jest zakażona. Testy szybkie pozwolą, bo jeszcze ich nie ma, pozwolą na taką odpowiedź w ciągu 45 minut.
O testach jeszcze za chwilę, panie profesorze, bo tym pewnie niejako zamkniemy tę naszą rozmowę. I tutaj znowu się pan profesor może obruszyć, bo to jest pytanie, które pewnie po raz kolejny pada w naszych audycjach, a to już trzecia. Z kolei, o ile dobrze liczę, wedle wszelkich przewidywań czekają nas teraz 2-3 tygodnie takie, kiedy tych zachorowań, stwierdzonych zachorowań na COVID-19 będzie coraz więcej, a potem ta górka zacznie opadać. Czy jest to jednak ciągle wielka niewiadoma?
Ja stoję na stanowisku, że nie wiem. Naprawdę, czytam różne wypowiedzi specjalistów i tak słyszymy różne terminy, a to 10, 11, 20, prawda? Naprawdę, proszę Państwa, nie wiemy tego. Naprawdę tego nie wiemy. Słyszę o scenariuszu włoskim, słyszę o niemieckim. Ja myślę, że my mamy scenariusz polski, dlatego że my troszeczkę po pierwsze prowadziliśmy te jednak zasady restrykcyjne zdecydowanie wcześniej niż w innych krajach. To nie ulega wątpliwości. Tu można mówić, że można było wcześniej, ale i tak prowadziliśmy dużo wcześniej niż wiele krajów zachodnich. Z drugiej strony in minus, testujemy zdecydowanie mniej, a więc znowu nie wiemy tak naprawdę, ile tych osób jest zakażonych. Jeżeli będzie to proces w miarę stabilny, jeżeli nawet będą przyrastały przypadki zakażeń, ale bezobjawowych albo skąpoobjawowych, to mówiąc, no, mówiąc krótko, no, nie będzie jakiejś wielkiej tragedii, bo wtedy ta krzywa, jak gdyby ta krzywa epidemiczna, ona będzie wzrastała, ale no, będziemy w stanie jak gdyby po pierwsze panować w pewnym sensie nad tą epidemią, a po drugie jest szansa na to, że nasz system opieki zdrowotnej się nie przepełni, a więc nie dojdzie do tego dramatu, jaki obserwujemy we Włoszech czy Hiszpanii.
Panie profesorze, wspominał pan też o tym, że testy będą służyły mniej więcej, między innymi po to, aby pacjenci przyjmowani na oddziały, te przyjęcia planowe, będą mogli być, rozumiem, tymi testami objęci. Dajemy zatem dowód tego, że z wirusem, z koronawirusem będziemy musieli żyć. Czyli co? Podręczniki do zakazów, czyli chorób zakaźnych, piszemy na nowo.
No, czy my będziemy musieli z nim żyć? No, podejrzewam, że tak. Myślę, że tutaj to naprawdę to są tak trudne pytania, pan redaktor mi zadaje, że ja po prostu nie znam na wiele z nich odpowiedzi i chyba nikt na świecie nie zna, bo widzimy, co się dzieje w Chinach, prawda? No, mamy teoretycznie koniec epidemii, czy początek końca raczej. Natomiast no, zobaczymy, jaka ta sytuacja się rozwinie. To są niezwykle ważne sprawy, nie tylko z punktu widzenia medycznego, ale również ekonomicznego, dlatego że no, nie można żyć wiecznie w zamkniętym kraju, w zamkniętej gospodarce. Musimy o tym pamiętać, że tutaj jak gdyby no, ta choroba infekcyjna wyznacza dalsze losy, śmiem powiedzieć, nie tylko naszego kraju, ale świata, bo dotknęła wszystkie kraje. My się tak naprawdę jeszcze nie jesteśmy w stanie zdecydować co do na przykład trwałości odpowiedzi, bo też te obserwacje są bardzo pojedyncze. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy będzie tak zwana druga fala, czy jej nie będzie, prawda? To jest bardzo wiele pytań. Ja naprawdę staram się być optymistyczny, mimo że patrzę na te najbardziej ciężkie i czasami przygnębiające obrazki, ale staram się być optymistyczny i twierdzę, że no, przeżyliśmy w historii świata różne epidemie i jakoś ludzkość wyszła z nich zwycięsko, także no, miejmy nadzieję, że również będzie w tym przypadku.
No dobrze, to jeszcze te podręczniki, bo to mnie bardzo interesuje. Będą może nie na nowo całe pisane, ale na pewno rozdział się pojawi.
No rozdział o koronawirusie myślę, że zajmie dużą część i powiem tak, im więcej i dłużej się z tym stykamy, tym więcej mamy pytań, mniej odpowiedzi, no odpowiedzi też mam więcej, ale zdecydowanie więcej rodzi się pytań niż odpowiedzi na nie. To jest również pole, ja wiem, że my w tej chwili walczymy o to, żeby ratować ludzkie zdrowie i życie, ale to jest również pole do nauki i pole do tego, żeby badać nowe mechanizmy, bo z taką sytuacją no, w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat nikt nie miał do czynienia. Wbrew pozorom te właśnie badania naukowe będą służyły temu, jak będziemy w przyszłości postępowali.
A jedną z osób, która przyłoży się na pewno do tego podręcznika, bo do badań już się przykłada, jest profesor Krzysztof Tomasiewicz, kierownik Katedry Kliniki i Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego i zespół jego ludzi. Panie profesorze, wielkie dzięki za wizytę, dzięki za tę rozmowę. Jeszcze raz wszystkiego dobrego dla pana i całego zespołu. Gratulacje, trzymajcie się państwo i mam nadzieję do usłyszenia i zobaczenia w bardziej optymistycznych już czasach.
Dziękuję serdecznie i wszystkiego najlepszego. Dobranoc.
Wojciech Brakowiecki, kłaniam się pięknie. Do usłyszenia. Dobranoc.